Tematem mojego wystąpienia to troska o rozwój adoracji jako istotna część przygotowania do kanonizacji dwóch papieży oraz do Światowej Dni Młodych w 2016 roku. Są zatem trzy takie tematy, które tutaj się pojawiają. Adoracja, kanonizacja dwóch papieży oraz Światowe Dni Młodych w 2016 roku. I powiązanie między nimi, oczywiście adoracja w relacji do tych dwóch wydarzeń. Spróbuję to podkreślić przede wszystkim na końcu we wnioskach, ale właśnie po to, żeby te wnioski jakoś przygotować, może zacznę od krótkiego przedstawienia dwóch wcześniejszych tematów. Czym jest właściwie kanonizacja z punktu widzenia kościelnego, ewidentnie, i czym są Światowe Dni Młodych, też z punktu widzenia doświadczenia Kościoła. Zacznijmy od kanonizacji, bo przecież to już zaledwie niecałe dwa miesiące. Przede wszystkim zarówno w jednym, jak i w drugim przypadku musimy pamiętać, by nie ulegać jakimś opiniom, no szczególnie niesionym przez różnego rodzaju środki przekazu, które sugerują nam bardzo powierzchowne ocenianie właśnie tych wydarzeń. Z pewnością kanonizacja Jana Pawła II, a przy tym także Jana XXIII, zajmą wiele miejsca w mediach. Będzie się mówić o samej osobie Jana Pawła II i może mniej, no niestety jakoś tak mniej się słyszy o Janie XXIII. Z pewnością obydwaj ci papieże to wielki i wspaniały znak dla całych społeczeństw. Ale pamiętajmy, że kanonizacja to nie jest wydarzenie o charakterze tylko społecznym. Kanonizacja to przede wszystkim, podobnie zresztą jak beatyfikacja, są aktami Kościoła Chrystusowego, jego głowy i całej wspólnoty. Na czym polega właśnie ten akt Kościoła Chrystusowego? Papież dokonuje deklaracji, że w życiu tego konkretnego wiernego dokonały się cuda związane z obecnością Chrystusa, jego misterium paschalnego. Papież dokonuje tego na podstawie rozpoznanej wiary Kościoła. Szanowni Państwo, tu nie chodzi tylko o jakąś zewnętrzną deklarację ze strony papieża, tak jak to czynią członkowie takiego czy innego rządu. Papież musi rozpoznać, czy w Kościele istnieje to przekonanie, a więc to przekonanie musi istnieć. Prawda? Trzeba nam zatem, aby to, co będzie czynił papież Franciszek w kwietniu, wtedy to przyniesie zdawcze owoce dla całego Kościoła, jeżeli będzie fundament. Albo może powiem lepiej. Na pewno ten akt papieski będzie ważny i będzie przynosił owoce, ale będzie o wiele bardziej skuteczny, jeśli my jako wspólnota w tym momencie powiemy, oczywiście zgromadzeni w Kościele, powiemy z wiarą, wierzymy, iż w życiu Jana Pawła II i w życiu Jana XXIII Ty, Chryste, objawiłeś swoją zbawczą moc. Więc do tego trzeba dojrzeć. Tutaj ksiądz profesor Andrzej pokazał nam postać, szczególnie postać wierzącego, adorującego Jana Pawła II. Może mniej mówimy o Janie XXIII, ale przynajmniej starsi dobrze pamiętają, że mówiło się o nim jako o papieżu pokornym, papieżu uśmiechu, o papieżu, o dobrym papieżu Janie XXIII, papieżu, który zmienił oblicze też Kościoła. Jego wspaniałe encykliki, aż 8 encyklik, ale w tym przede wszystkim Mater et Magistra, Pacem in Terris, to prorockie spojrzenie na społeczeństwo. Na społeczeństwo, w którym żyje Chrystus. Inaczej niż mówi to socjologia. Dlatego tutaj ważną jest rzeczą, abyśmy umieli to w tym momencie dostrzec i powiedzieć, wyznać tę wiarę. Wtedy ten akt kanonizacji będzie przemieniał Kościół. Właśnie to przygotowanie oczywiście wymaga i rozpoznania życia, ale także wymaga to, do czego tutaj zmierzam troszkę, wymaga tego uklęknięcia i dostrzeżenia, bo jeżeli ja mam dostrzec osobę Zbawiciela w życiu Jana Pawła II, w życiu papieża Jana XXIII, to ja tego Chrystusa muszę rozpoznać. A gdzie go rozpoznam? Jeżeli nie tam, gdzie on rzeczywiście jest, no właśnie na dole. Tym bardziej, że to akurat są ci papieże, którzy nas tego uczą w sposób szczególny. Tak by jeszcze tylko dopowiedzieć, papież dokonuje aktu beatyfikacji czy kanonizacji, tym samym pozwalając na publiczny kult. Najpierw oczywiście w diecezji, a potem oczywiście w całym Kościele. Tym bardziej, że to po raz pierwszy właściwie, nie sprawdziłem czego dokładnie, ale kanonizacja dwóch papieży, nie wiem, czy ona w ogóle już miała miejsce kiedyś w historii. Na pewno jest to zatem wydarzenie wyjątkowe. I to papieży tak wielkiego przełomu, prawda? Przełomu związanego z soborem i wprowadzaniem soboru w życie. Dlatego tutaj rozpoznanie tego działania Jezusa Chrystusa jest szczególnie ważne. Tym bardziej, że wiecie Państwo, jak dzisiaj czasem patrzy się też na dzieło właśnie tych papieży, próbując przeciwstawiać, próbując nawet nicować w różny sposób. My musimy wiedzieć swoje i po prostu i często tę pewność znaleźć właśnie na modlitwie, na adoracji. Drugi temat, bardzo ważny. Światowe Dni Młodych. Światowe Dni Młodych. To też wydarzenie, które pojawiło się w Kościele i związane jest z Janem Pawłem II. Jak dobrze wiemy, właśnie to Jan Paweł II po dwóch takich międzynarodowych spotkaniach w Rzymie w 1984 i 85 zadecydował, że będą międzynarodowe spotkania o charakterze spotkania młodych z Chrystusem. Czyli nie jakieś festiwale kultury, nie jakieś wydarzenia o charakterze tylko i wyłącznie czy muzycznym, czy tanecznym, czy folklorystycznym. Ale istotne jest to, że papieżowi chodziło o spotkania młodych z Chrystusem. Od samego początku ukazywał ten ideał spotkania się Pana Jezusa z tym młodym człowiekiem, który szukał ideałów. Prawda? Ten młodzieniec, który przychodzi i pyta, co mam robić, aby osiągnąć oczywiście doskonałość. Pan Jezus mu daje propozycję. On odchodzi zasmucony, jak mówi ewangelista, ale ślad tego spotkania pozostał we wspólnocie. Nie wiemy, co on zrobił. Nieważne w tym momencie. Istotne, że cała wspólnota apostołów, ta, która była zgromadzona wokół Pana Jezusa, zapamiętała to. To pozostało jako wielki dar dla tego rodzącego się Kościoła. I właśnie to jest ideał dla Światowych Dni Młodzieży. przepraszam, Światowych Dni Młodych, bo zdaje się, Stolica Apostolska cały czas to podkreśla, ten tytuł. Ojciec Święty też, Jan Paweł II, mówił, że dla niego ideałem przy tych spotkaniach to było to, czego doświadczył w Polsce, mianowicie dni wspólnot w czasie oaz rekolekcyjnych, wakacyjnych. Dni wspólnoty. Wtedy, kiedy ludzie przeżywający głęboko odnowę wiary spotykali się na tym wspólnym wyznawaniu, na tym wspólnym dzieleniu się. I widział w tym jakąś wielką potęgę duchową, dlatego proponuję to Kościołowi. Było wielkie, może nie tyle zaskoczenie, ale przynajmniej zdumienie kardynałów. W 1985 roku, 20 grudnia, kiedy papież do kolegium kardynałów mówi takie słowa. Wszyscy młodzi powinni czuć troskę Kościoła. Dlatego cały Kościół w łączności z następcą Piotra niech czuje się coraz bardziej zaangażowany na poziomie światowym na rzecz młodzieży, ich niepokojów i trosk, ich oczekiwań i nadziei, aby na nie odpowiedzieć, przekazując młodym pewność, którą jest Chrystus, prawdę, którą jest Chrystus, miłość, którą jest Chrystus. A nie powiedziałem tego tak od sobie, że byli zaskoczeni, bo takie były komentarze wtedy w prasie. W adhortacji apostolskiej Christi Fideles Laici Jan Paweł II podkreśla jeszcze dalej właśnie tę samą myśl. Kościół ma wiele do powiedzenia młodym. Uwaga, to nie koniec zdania. A młodzi Kościołowi. Kościół ma wiele do powiedzenia młodym, a młodzi Kościołowi. I wyjaśnia ideę dialogu Kościoła z młodymi. Spotkanie Chrystusa z młodym człowiekiem. Oczywiście zadania, jakie stoją przed takim wydarzeniem, papież i potem doświadczenie Kościoła na przestrzeni tych wielu lat kreśliło się przy pomocy takich konkretnych zadań. Tak więc papież będzie mówił często o spotkaniu się pokoleń, wymianę doświadczeń między kolejnymi pokoleniami w Kościele i społeczeństwie. Papież będzie podkreślał pielgrzymkę, rolę pielgrzymki, że trzeba przyjść. Pielgrzymka to jest rodzaj wyjścia z pewności dnia codziennego. I wtedy Duch Święty ma większą możliwość dotarcia do serca człowieka, bo człowiek musi szukać, a tym bardziej, jeśli jeszcze spotka na tej swojej drodze pielgrzymowania gościnność, życzliwość tych, którzy go przyjmą, no więc to tym bardziej okazuje się potem obraz Chrystusa, który troszczy się o człowieka. Światowe Dni Młodych to także święto wiary. Święto wiary. A więc dzień, albo raczej dni świadectwa, kiedy to właśnie Chrystus objawia się w postawie ludzi wierzących i przemienia oczywiście to społeczeństwo. Oczywiście inne rzeczy gdzieś tam są też bardzo ważne. Mówi, jest mowa o nowym porywie wiary, bo jedność, trosce o jedność chrześcijan. Też na trasie tych różnych Światowych Dni Młodych pojawia się coraz bardziej rola Eucharystii, adoracji, gdzie młodzi zaczynają żądać wprost, że musi być czas na adorację. Wymogli w Roku Świętym miejsce na sakrament pojednania. To wielkie wydarzenie na Circomassim w Rzymie też było świadectwem przecież dla tak wielu ludzi. Także na pewno Światowe Dni Młodych, owszem, nazywają się młodych, ale jest to wydarzenie kościelne znowu. Jest to spotkanie Chrystusa z Kościołem, owszem, z człowiekiem młodym, ale dla Kościoła. I dlatego jest potrzebny człowiek dojrzały, dorosły, by stworzyć, uprzedzę troszkę wnioski, klimat obecności Chrystusa. Właśnie po to tutaj rodzi się idea adoracji, idea wyznawania wiary, aby Chrystus mógł stać się obecny w tym miejscu właśnie, gdzie ci młodzi będą chcieli się z Nim spotkać. I spróbujmy teraz zobaczyć z punktu widzenia teologicznego też na pewne zasady związane z adoracją. Czym jest adoracja? Tu już bardzo wiele zostało powiedziane. Najwyższy będzie to troszkę powtórka. Pewne rzeczy staram się pominąć. Ale wiadomo, kiedy weźmiemy słownik, prosto znajdziemy jakąś sugestię, że adoracja to błaganie, uwielbienie, oddawanie czci boskiej, cześć, uwielbienie, zachwyt. Takie są definicje słownika. I na pewno coś z tego jest. Podręczniki teologii nam powiedzą także, że jest to pierwszy akt cnoty religijności. Cnoty, czyli umiejętności bycia człowiekiem religijnym. I to pierwszy akt. A więc coś bardzo istotnego w życiu chrześcijańskim. Adoracja jest zresztą cały czas elementem wyznawania naszej wiary. Dlatego też tutaj musimy dopowiedzieć to, co tu już tu zresztą było mówione. Adoracja jest także przedłużeniem celebracji w naszym wymiarze. Adoracja eucharystyczna jest przedłużeniem celebracji mszy świętej. Tutaj musimy powiedzieć, że w dużej mierze jest to cecha naszego kościoła rzymskokatolickiego. To dojrzało w dużej mierze w naszym środowisku. Owszem, ta adoracja jest nieustannie, tak samo na wschodzie, w innych formach, ale adoracja eucharystyczna jest nasza. Dlatego też tutaj, to nawet w tych rejonach, gdzie nasze kościoły są blisko, nasze, to znaczy katolickie i powiedzmy gdzieś protestanckie, luterańskie, łatwo rozpoznać, gdzie jest kościół katolicki, luterański. Bo koło kościoła katolickiego zawsze jest przestrzeń na procesję, szczególnie procesję eucharystyczną, prawda? To był taki znak rozpoznawczy. W każdym bądź razie mamy tutaj właśnie cechę charakterystyczną na pewno naszą, kościoła katolickiego. Adoracja jest przedłużeniem naszego uczestnictwa, czyli bycia przy ofierze Jezusa Chrystusa na krzyżu. Jest przedłużeniem Komunii Świętej. Tak znajdziemy po kolei w różnych dokumentach. To właśnie w czasie adoracji dokonuje się dalsza część owej przemiany. Jak przyjmuje Komunię Świętą, przyjmuje Boga, który właśnie staje się częścią mojego życia. Przemienia mnie wewnętrznie. W adoracji następuje dalsza kontynuacja tego aktu. Mówimy, że po polsku mamy to przysłowie: kto z kim przestaje, takim się staje. No właśnie. Przebywanie z Bogiem czyni nas podobnym do Boga. Mówiąc teologicznie, następuje owa teozis, czyli przebóstwienie, czyli wzrost, inaczej mówiąc, w łasce uświęcającej. Jest to także dziękczynienie za Boże wcielenie, za dzieło odkupienia. Ale zauważmy, że adoracja to nie jest jakiś akt statyczny. Adoracja to jest coś znacznie więcej. To jest udział w życiu Boga. Bo ja staję przy Chrystusie, staram się z Nim spotkać, zjednoczyć i On mi daje swojego Ducha. Czyli Ducha Świętego. Ja wtedy ożywiony Jego Duchem wraz z Nim oddaję akt uwielbienia Ojcu. Proszę zobaczyć. Poprzez adorację Chrystus zaprasza mnie do życia Bożego, do życia Trójcy Przenajświętszej. To nie jest moja tylko intymna sprawa, ale to jest moment, kiedy ja staję się coraz bardziej dzieckiem Bożym, ale powiedzmy sobie też pełniej. Staje się coraz bardziej człowiekiem, bo przecież Pan Bóg nas stworzył na swój obraz i na swoje podobieństwo. Jakie warto zauważyć, jakie dokumenty Kościoła, jakie wskazują elementy, etapy aktu adoracji? Też tylko dotknę po to, żebyśmy przynajmniej zdawali sobie sprawę, skoro jesteśmy bardziej zainteresowani właśnie tym ważnym elementem życia Kościoła. Na pewno u fundamentów stoi akt wiary. Kiedy wystawiamy Najświętszy Sakrament w monstrancji, czy nawet stajemy przed tabernakulum, pierwszy akt to jest ja wierzę. Kiedy popatrzę na hostię, mogę ją zignorować, mogę popatrzeć, o jest monstrancja. Ale jeżeli ja tam dojrzę Boga, jeżeli ja tam dojrzę Jezusa Chrystusa, ten mój akt wiary właśnie przybliży mnie do Niego. Pozwoli mi z Nim dialogować. Bo akt wiary zawsze przywołuje obecność. Już nie tylko tam na ołtarzu, która jest rzeczywistą obecnością, ale także w moim sercu. Drugim etapem, o którym mówią dokumenty Kościoła, to zawsze uwielbienie i dziękczynienie. To tak jak w prefacji, że za prawdę godne to i sprawiedliwe, słuszne i zbawienne, abyśmy Ciebie wychwalali i tak dalej. Wiadomo, że jak stoję przed Bogiem, to muszę otworzyć oczy, serce, a może czasem i usta i z zachwytu wysławiać Jego samego. Trzecim aktem, który często zapominamy, a który należy do, jako jeden, jest bardzo ważnym składnikiem aktu adoracji. To jest akt przebłagania, dlatego że jeżeli ja staję przed Bogiem, który jest święty, najświętszy, wtedy tym bardziej widać moją słabość, nicość, tym bardziej widać mój grzech, ale widać także w tym świetle Bożym, widać także i grzech strukturalny, który gdzieś istnieje w naszym społeczeństwie. Łatwiej jest dostrzec te niesprawiedliwości, które nami rządzą. Nie tyle po to, żeby rodziła się chęć rewanżu, prawda? Dobrze przeżyta adoracja pozwoli nam dostrzec problem, ale też i Chrystus będzie nam sugerował, wskazywał rozwiązania. A pierwszym rozwiązaniem to jest upaść i błagać: Święty Boże, Święty Mocny, też przed oczy Twoje, Panie. To jest część adoracji, rozpoznania Boga, który jest samą świętością. No i oczywiście najłatwiej nam przychodzą prośby. Jak zwykle tu jest, mamy dużą wprawę. Ale to też jest część oczywiście adoracji Najświętszego Sakramentu. Tak jak już tutaj mówił ksiądz Stanisław. Kończę. Tak jak już mówił ksiądz Stanisław, na pewno w tej adoracji jakimiś takimi narzędziami, sposobami, czy też postawami, to jest słuchanie Słowa Bożego, modlitwa w milczeniu, bardzo ważna, bo pomaga otworzyć się na obecność Boga. Będzie to tak samo medytacja i rozważanie tych tajemnic przy pomocy dobrze dobranych pieśni. Mamy, kochani, mamy takie bogactwo pieśni eucharystycznych. I to nie chodzi o pierwszą zwrotkę tylko. Często całe to są długie pieśni, które pomagają nam medytować właśnie tę tajemnicę. Jakoś tak mam to na bieżąco, bo to często na naszym przyszłym organistom próbuję też to wyjaśniać. Żeby to bogactwo stało im się bliskie. Żeby oni umieli tym dysponować. Bo to jest skarb. To nie tworzyło się w ubiegłym roku, tylko poprzez całe wieki. I dlatego możemy z tego korzystać. No i wreszcie na końcu, ale też ważne, rozważanie animowane, prowadzone, które bardzo często może uwzględniać także jakiś element katechetyczny. Chciałoby się jeszcze powiedzieć o owocach, ale myślę, że już też było tutaj wspomniane częściowo, więc tam już ten element zostawię. Spróbujmy podsumować. I kanonizacja, i Światowe Dni Młodych to akty Kościoła, gdzie potrzeba, aby Chrystus mógł się objawić. Gdzie się Chrystus może objawić? Tam, gdzie może żyć w sercach, gdzie może się objawić tam, gdzie ludzie poddadzą się Jego woli, gdzie ludzie oddadzą się do Jego dyspozycji. I właśnie tym środowiskiem jest środowisko ludzi klęczących przed Najświętszym Sakramentem w adoracji. Dlatego też adoracja jest na pewno koniecznym elementem przygotowaniu do tych wielkich wydarzeń Kościoła. Dziękujemy.